trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
32. Niedziela zwykła, rok A. Z Księgi Mądrości. Nie znuży się, kto dla niej wcześnie wstaje. U swoich drzwi spotka ją siedzącą. Z Psalmu 63. Boże, mój Boże, szukam Ciebie od świtu. Ciebie pragnę całym sercem. Z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Potem my, pozostawieni przy życiu, wraz z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zostaniemy z Panem na zawsze. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Lecz on im odpowiedział: zapewniam was, że was nie znam. Siostry i bracia, przed nami trzy ostatnie niedziele roku liturgicznego. I Kościół zachęca nas do tego przez teksty, przez wprowadzenia, również w ciągu tygodni, w dni powszednie, by przyjrzeć się swojej relacji z Bogiem, by zobaczyć swoje życie w perspektywie, ładnie to brzmi, eschatologicznej, to znaczy w tej perspektywie końca czasów, końca naszego życia, albo po prostu zbawienia. I wielu tą perspektywą się przeraża, doświadcza czasami nawet załamania nerwowego. Albo po prostu, żeby nie wpaść w przerażenie, żeby o tym nie myśleć, ucieka w zupełnie inną stronę, w taką bezwolność, no można nawet niestety powiedzieć bezmyślność, poszukiwanie jedynie jakiejś rozrywki, tego co tu i teraz da mi pewne, choćby prowizoryczne albo pozorne, ale jednak poczucie szczęścia. Natomiast my, siostry i bracia, siadamy przy Słowie Bożym, przygotowując się też do niedzielnej Eucharystii albo słuchając tego komentarza już po niedzielnej mszy świętej czy po wieczornej sobotniej Eucharystii sprawowanej już jako msza niedzielna, po to, żeby zatrzymać się przy tym, co mówi do nas Bóg, bo przecież wiemy doskonale, że nie ma dla nas ważniejszego słowa i nie musimy szukać szczęścia gdzieś indziej, poza Bogiem, poza Jego bliskością. Zanim jeszcze usiadłem do nagrania tej audycji, słuchałem dziś od rana psalmu 63, nie mając jeszcze świadomości, że ten psalm będzie występował w niedzielnej liturgii, który śpiewaliśmy i graliśmy razem z Poltkiem Twardowskim podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji kilka lat temu w Kaliszu. I przypomniałem sobie też to nagranie, które mocno cały czas chodzi w mojej głowie, które rezonuje nieustannie tym pragnieniem. Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję, jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie. Znany tekst, śpiewany na pewno też w wielu parafiach, tekst, który pojawi się jako psalm responsoryjny. Oczywiście ujęła mnie ta harmonia, którą Poldek Twardowski zastosował dla oddania charakteru tej pieśni i tak za mną chodziła nieustannie, aż do momentu nagrania tej audycji, tego naszego spotkania w komentarzu do niedzielnej liturgii. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ faktycznie chciałbym rozpocząć dzisiejsze rozważanie od psalmu. Numer 63 to tekst, który wyraża tęsknotę za Bogiem i właściwie wszystkie jego wersety, te 8, które usłyszymy w czasie liturgii w 4 zwrotkach, mam nadzieję, że psalm będzie wykonany w całości jako proklamacja Słowa Bożego w naszych parafiach, jak i pozostałe wersety do 12, czyli jeszcze 4 wersety, wyrażają ogromne pragnienie spotkania Boga, poszukiwania od świtu, pragnienia całym sercem, tęsknoty ciała, żeby ujrzeć w świątyni, zobaczyć moc, chwałę Boga, bo to jest lepsze nad życie. Dlatego chcę wielbić, dlatego będę wysławiał, dlatego wznoszę moje ręce, dlatego będę się cieszyć jak w wesołe święta, mówi psalmista. Tęsknić za Bogiem. Tak pomyślałem sobie, że tematem całej dzisiejszej liturgii jest przyjaźń. przyjaźń z Panem, przyjaźń z Bogiem. Bo w każdym z tych czytań można zauważyć odniesienie autora tekstu do przyjaźni z Najwyższym, ale jednocześnie można zobaczyć też tę ogromną tęsknotę Boga, który chce być przyjacielem człowieka, który chce nas prowadzić w swoje życie, który chce mieć z nami przyjaźń, który chce nawiązywać relacje. Dlatego właśnie ten psalm, szukam Ciebie od świtu, pragnę Ciebie całym sercem. To przecież czysta przyjaźń. Przyjaźń, która przeradza się w miłość. To taka miłość przyjaciół, która nawet jeśli przez jakiś czas ci przyjaciele nie widzą się ze sobą, nie rozmawiają fizycznie, nie mają tego kontaktu, bliskiego kontaktu, to wiedzą, że mogą na siebie polegać. To ta tęsknota, ona cały czas rośnie, ona nie odchodzi. Ta przyjaźń nie zostaje zapomniana, ona się nie zakurzy, ona cały czas pobudza serce. I zobaczcie, siostry i bracia, że właśnie o to chodzi w relacji z Bogiem. Żebyśmy nie przyzwyczaili się do tego, że mamy Pana, jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy w Kościele katolickim, bo zaraz pojawia się to pytanie, które zadaję często innym, ale przede wszystkim sobie. I co z tego? I co z tego? Czy autentycznie mam przyjaźń z Bogiem? Czy szukam Go? Czy naprawdę mam tę ochotę, niezwykłą ochotę wewnętrzną, by spotykać się z Nim, by mieć dla Niego czas, by mieć czas na czytanie słowa, by mieć czas na adorację, by mieć czas, by pójść na Eucharystię. Akurat w moim wypadku jest to logiczne i oczywiste, ale by mieć czas na modlitwę. I to już nie zawsze jest oczywiste, choć takie być powinno. Konkretne pytania przyjaźni, pytania o przyjaźń, o moją czy twoją, siostro i bracie, przyjaźń z naszym Panem i Bogiem. Dlatego psalmista nas dzisiaj zachęca, on nas popycha w tę stronę, tym tekstem, jakby chciał zarazić nasze serce tęsknotą za Najwyższym. I pewnie chodzi o to, aby dać się pociągnąć, aby zobaczyć, aby zatęsknić za taką relacją z Najwyższym. I zobaczcie, do czego nas prowadzą kolejne teksty. Najpierw to pierwsze czytanie, Księga Mądrości, 6 rozdział, wersety między 12 a 16. Cały ten pasus od 9 do 21 wersetu nosi tytuł Zachęta do otwarcia się na dar mądrości. Można oczywiście, biorąc pod uwagę cały kontekst powstawania Księgi Mądrości w środowisku Żydów związanych też z greckim myśleniem, można zobaczyć tutaj, że ta mądrość upersonifikowana, mająca konkretne cechy, przymioty, kształty wręcz ludzkie, jest utożsamiana na styl grecki, klasyczny, ze sprawiedliwością. To bardzo charakterystyczne dla tamtego okresu i tamtego środowiska, środowiska myślenia greckiego. Ale jednocześnie dla nas może być to obraz tęsknoty duszy za Bogiem, i zresztą o to chodzi, za Bożą mądrością, i jednocześnie tej niezwykłej przyjaźni, która być może autorowi biblijnemu jakoś nie mieściła się w głowie. On nie potrafił przekroczyć tej granicy odległości swojego serca do Boga. Ale my już, mając doświadczenie zmartwychwstania Chrystusa, o czym jeszcze za chwilę powiem, możemy właśnie te teksty odczytywać w kontekście bliskości Pana, który zrobił wszystko, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy podeszli blisko do Jego serca, byśmy uwierzyli tej miłości. Dlatego wybrałem ten fragment, werset 14. Nie nuży się, kto dla niej wcześnie wstaje, kto dla mądrości wcześnie wstaje. U swoich drzwi spotka ją siedzącą. Ona już czeka. Siostro i bracie, przecież mamy doświadczenie tego, że gdy stajemy na modlitwie, choć raz, a może i więcej razy, byliśmy przekonani, że Bóg już na nią czeka. Już czeka na spotkanie z Tobą. Podnosisz się rano, wstajesz, zatrzymujesz się po to, by być z Bogiem, i nagle odkrywasz ze zdziwieniem, że On już jest. Że On czekał na Twoją rozmowę, na to, żebyś skierował, żebyś powiedziała kilka słów do Niego, bezpośrednio do Niego. On miał pragnienie spotkania z Tobą. To jest bardzo ważne. I naprawdę o to chodzi, by tak również to dzisiejsze czytanie zobaczyć, aby je odkryć w sobie. Tu nie chodzi tylko o jakąś mądrość, o mądrość Bożą jako dar Ducha Świętego, co często niestety jest w naszych głowach jedynie regułą czy pewną wiedzą przyswojoną z okazji przygotowania się do sakramentu bierzmowania czy przy jakichś innych okazjach. A tutaj chodzi o życie. To wszystko, co Kościół nam daje jako prawdy wiary, jako treść, jako wiedzę, to wszystko ma być życiem. Żebyśmy przypadkiem nie zgubili żywego Boga, żebyśmy nie zgubili Chrystusa w gąszczu rozmaitych twierdzeń, tez, dogmatów. Żeby nie zgubić żywego Boga, wszystkie dogmaty, wszystkie prawdy, wszystkie treści prowadzą nas i objawiają jednocześnie to, że Bóg jest Bogiem żywym i jest Bogiem żywych. Wszyscy żyją dla Niego. Dlatego, skoro mówimy już o tym życiu dla Boga i tym, że Bóg jest Bogiem żywym i Bogiem żywych, zajrzyjmy na chwilę do 4 rozdziału 1 listu apostoła Pawła do mieszkańców Tesalonik. Powtórne przyjście Pana, tak nazywa się ten fragment między 13 a 18 wersetem 4 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan. Zaczyna się zdaniem, które często jest czytane podczas liturgii pogrzebowej. Nie chcemy, bracia, abyście nie wiedzieli o losie tych, którzy umierają. Potem jest mowa o smutku, o wierze, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to Bóg wraz z Chrystusem przywróci do życia tych wszystkich, którzy umarli w zjednoczeniu z Nim. I zaraz następuje ten werset, który dziś przytoczyłem we wstępie, że my, pozostawieni przy życiu, wraz z umarłymi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana. I nawet nie tyle chodziło mi o tę wizję Pawła, który też mówi, że przecież nie wszyscy umrzemy do czasu przyjścia Chrystusa, ale chodziło mi o tę drugą część. Będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana. Zobaczcie, siostry i bracia, jak intuicyjnie apostoł narodów mówi tutaj o niezwykłej gwałtowności naszego Boga, który porywa w obłoki, w powietrze, na spotkanie ze sobą. Jak bardzo Bóg nie może się doczekać tego spotkania z nami. Jak bardzo Bóg tęskni, jak niesamowicie pragnie spotkania z każdym z nas, z tobą i ze mną. Ktoś może powiedzieć, no tak, no to tutaj teraz mówisz o śmierci, o tym, żebyśmy wszyscy umarli. Jasne, że Paweł w innym miejscu, a właściwie w wielu miejscach, będzie mówił o tym, że chciałby już umrzeć, chciałby odejść. Inaczej, on chciałby być z Chrystusem. Ale przecież tutaj, na ziemi, w tym świecie, w tej rzeczywistości, możemy się spotykać z Bogiem. Papież Franciszek rozpoczął cykl katechez liturgicznych o Eucharystii, o tym, co Kościół ma najcenniejszego, co przekazuje, zapraszając do udziału w tajemnicy Eucharystii. Co najcenniejszego otrzymał od Boga. Mówi o tym momencie spotkania w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ta pierwsza katecheza, pewnie słyszeliście o niej, bardzo mocno mówiła o robieniu zdjęć podczas Eucharystii. A tutaj chodzi o spotkanie z Bogiem. Że jeśli jesteś na tym spotkaniu, to zajmij się Bogiem, a nie robieniem zdjęć. Oczywiście pomijam kwestię tych wszystkich uroczystości, na których ktoś wynajęty robi zdjęcia, ale jeśli ty jesteś na Eucharystii, nie musisz robić zdjęć, czy papieżowi, czy komukolwiek. Przecież my się tam spotykamy z Chrystusem i tym powinniśmy się najbardziej przejąć, że Eucharystia to jest spotkanie z Chrystusem. I Paweł, mając doświadczenie tych spotkań z Jezusem, tych Eucharystii, które przeżył, w których rzeczywiście był tak blisko Pana, słuchał Jego słowa, sam to słowo głosił, dawał świadectwo, uczestniczył. On mówi właśnie o tym pragnieniu. Będziemy porwani. Tak, Bóg chce nas porwać do siebie. On chce nas wyrwać z tego, co jest cierpieniem, brudem grzechu, śmiercią, co jest tym wszystkim, co czasami przesłania nam oczy i nie pozwala uwierzyć miłości Boga. Bo przecież tego też doświadczamy w świecie. Że nie umiemy wierzyć miłości Boga, że odsuwamy się od tej miłości, że podejrzewamy, że Bóg nie kocha. Paweł mówi, On nas od tego uwolni, porwie nas na spotkanie ze sobą. Czy to nie jest mądrość? Czy to nie jest łaska? Takie jest pragnienie naszego Pana. I mając świadomość tych wszystkich treści, tych przestrzeni, które otwarły się w mojej głowie i którymi z wami teraz się dzielę. Chciałbym przejść do Ewangelii. Redakcja Ewangelii według świętego Mateusza, 25 rozdział, wersety od 1 do 13. To już jest ten czas, kiedy Jezus od początku 24 rozdziału mówi o losie Jerozolimy, o swoim powtórnym przyjściu, o znakach końca czasów, o ucisku, o tym, by być wiernym sługą, który troszczy się, który wie, że jego Pan wróci. I 25 rozdział tej Ewangelii rozpoczyna się takimi słowy. Wówczas Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Znamy kontekst, wiemy, że to oczekiwanie na Pana Młodego często się przedłużało, ponieważ w różnych miejscach Pan Młody znajdował sobie wybrankę serca i ta droga z domu Panny Młodej do domu Młodego mogła trwać naprawdę długo, przeciągać się często do godzin nocnych, a trzeba było czuwać. I mamy 10 dziewcząt, często nazywanych pannami mądrymi i głupimi, czy mniej mądrymi, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Znamy całą tę przypowieść, wiemy, że kiedy rozlega się wołanie tuż przed północą, idzie młody pan, przyjeżdża orszak weselny. Wszystkie dziewczęta zrywają się ze snu i zaczynają patrzeć, co się tam w tych lampach ich dzieje. U 5 z nich oliwy jeszcze wystarczy na to, żeby rozświetlić wejście do domu Pana Młodego, do domu weselnego. Natomiast 5 z nich już nie ma oliwy. I bardzo ciekawe jest to zachowanie wszystkich panien tak naprawdę. Z jednej strony ogromne przerażenie tych, którym oliwy zabrakło, przerażenie, które prowokuje je do poszukiwania mimo późnej pory, mimo tego, że przecież nikt o tej porze raczej nie będzie miał otwartego sklepu z takim asortymentem, jednak próbują gdzieś szukać i pytają koleżanek, mimo wszystko mówią, to idźcie na rynek, idźcie gdziekolwiek, poszukajcie, kupcie sobie, my się z wami nie podzielimy, bo nam też może nie wystarczyć, więc załatwcie sobie. I te biegną. Panika, niesamowita panika przed przyjściem Pana Młodego. Może i niezwykła panika przed śmiercią. Jasne, będą tutaj pojawiać się wątki, które nas ostrzegą przed wykorzystaniem życia w taki beztroski sposób, które będą mówić o tym, żeby nie być życiowym lekkoduchem i tak dalej, i tak dalej. No taka życiowa głupota, brak perspektywy, brak tego spojrzenia eschatologicznego, to znaczy na koniec mojego życia, na ten moment przejścia do domu Ojca. Jasne, my wiemy doskonale, że chodzi o to, by czuwać, żeby mieć taką przezorność, by myśleć o tym, czy opłaci mi się, jakie będą skutki mojego postępowania tu i teraz. Żeby nie uciekać tylko w to przerażenie śmiercią i zajmować się jedynie tym dniem, tym, co dziś mnie spotyka. By bawić się, by chwytać dzień i nic ponadto. Oblubieniec przyjdzie znienacka. O tym Jezus mówi bardzo często. Jego przyjście będzie zaskoczeniem. I co teraz? Z jednej strony można by na tym pozostać, ale nie chciałbym, skoro zacząłem mówić o przyjaźni człowieka do Boga i o tej przyjaźni, która jest w sercu Boga, o tym pragnieniu relacji z nami, chciałbym kontynuować przez chwilę właśnie ten wątek. Przyjaciel to jest ten, który potrafi poczekać, który potrafi siedzieć nawet w milczeniu. Ile razy mieliśmy takie rozmowy z najbliższymi sobie osobami, w których wcale nie padało zbyt wiele słów, ale była obecność. I tę obecność ceniliśmy tak bardzo i cenimy ją niesamowicie. Nie biec, nie szukać na siłę, nie być rozgorączkowanym, zatrzymać się, poczekać. Poczekać na przyjaciela, poczekać na tego, który otworzy nam drzwi do Królestwa Niebios. Poczekać. Tak sobie pomyślałem, że te panny, te kobiety, te dziewczęta, które miały jeszcze trochę oliwy, kiedy nadszedł Pan Młody z orszakiem, wcale się nie zastanawiały nad tym, czy ich koleżanki, teraz nieobecne, znajdą swoje szczęście, czy się dostaną do domu. Nie. W momencie śmierci, w momencie przyjścia Boga, my będziemy tak szczęśliwi, czy inaczej, możemy być tak szczęśliwi, że naprawdę nie będzie nas interesowało to, co się dzieje wokół nas. Jeśli porównacie sobie, siostry i bracia, opis nawrócenia świętego Pawła, tam nie chodzi o śmierć, przynajmniej nie fizyczną. Paweł, właściwie Szaweł, umiera dla całego swojego wcześniejszego życia, bo spotyka Jezusa i wszystko się zmienia. To jest niesamowicie ciekawe, że trzy razy Paweł opowiada o tym wydarzeniu i za każdym razem ta relacja różni się w dość istotny sposób. Mianowicie Paweł w zupełnie inny sposób mówi za każdym razem o reakcji tych, którzy z nim jechali. Dlaczego? Ano właśnie dlatego. Nie interesowało go to, co się dzieje na zewnątrz niego, wtedy, kiedy przeżywał swoje spotkanie z Jezusem. Dlaczego nas interesuje tak bardzo to, co się dzieje na zewnątrz nas, kiedy jesteśmy na Eucharystii, kiedy zatrzymujemy się na modlitwie, kiedy Bóg domaga się wyłączności, bo chce nam błogosławić, bo chce być z nami. Po co zajmować się czymś innym? Znajdź tę chwilę czasu, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na to, żeby być tylko i wyłącznie do dyspozycji Boga, by mieć czas na wyłączność, na spotkanie z Królem Wszechświata. I wracając do tego, co zacząłem mówić, rzeczywiście to spotkanie z Panem Młodym zaowocowało prawdopodobnie tym, że nikt się nie zajmował tymi, których nie było. Wszyscy weszli, drzwi zamknięto, koniec. No właśnie, a przecież ja sam mam takie doświadczenie i myślę, że każdy z nas, patrząc w swoje serce, w historię swojego życia, widzi wiele takich momentów, w których nie było nas przy Chrystusie po prostu. Nie było nas wtedy, kiedy przychodził, kiedy przechodził. Wchodziliśmy w grzech, wybieraliśmy to, co nieboże. Brakowało wytrwałości, cierpliwości do Boga, do siebie, do innych. I co? Czy drzwi do Królestwa Niebieskiego, brama Królestwa będzie zamknięta? A może otworzy się tylko na chwilę i nawet nie Jezus, ale ktoś przy drzwiach powie, ale ja nie mam pojęcia, kim ty jesteś. Nie ma cię na liście. Nie wejdziesz do nieba. A przecież głosimy miłosierdzie. Przecież mówimy o ogromie miłości Boga, który chce zbawiać każdego. No i pojawią się oczywiście głosy, no ale przecież trzeba na tę miłość odpowiedzieć. Tak, tak, należy na miłość odpowiedzieć. Dobrze jest, kiedy odpowiadamy na miłość, kiedy zorientujemy się, że nie ma nic ważniejszego od miłości Boga. Bo jeśli będziemy szukać, biec, jeśli będziemy ciągle tylko i wyłącznie zajęci, jeśli nie będziemy mieli czasu na przyjaźń z Bogiem, na to tracenie kolejnych sekund, minut, godzin, czy nawet dni, a może i lat, na relacje z Nim, na spotkania z Nim, na przyjaźń z Nim, to pozostanie nam tylko pęd w tym świecie, aż do śmierci, a potem, no właśnie, jeśli nie znam Boga, jeśli On mnie nie zna, jeśli nie mamy ze sobą relacji, jak mogę sobie wyobrażać wieczność z tym Bogiem, którego nie znam? Jak mogę sobie wyobrażać wieczność z kimś, kto jest mi obcy? Przerażające. Ale jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden promyk nadziei, dobra nowina, która jest w tej Ewangelii. Nawet jeśli nie widzisz w sobie, jeśli nie widzę w sobie tej oliwy, która może być zapalona, która sprawi, że będę mieć światło, to po prostu zostań przy drzwiach, zostań w tamtym miejscu. Bóg ma miłosierdzie, nie uciekaj, nie szukaj na siłę, nie biegaj gdziekolwiek. Pozostań. On jest ostatnią deską ratunku. Tak, Jego przyjście bywa ostatnią deską ratunku dla tych, którzy zgubili to światło wiary, którzy żyją bez miłości Boga, którzy szukają pocieszenia jedynie w grzechu. I tutaj jeszcze jedna rzecz o przyjaźni. Jeśli szukasz przyjaźni z Bogiem, jeśli chcesz z Nim być, pomyśl sobie, że czekasz na Niego nie jak te dziewczęta z dzisiejszej Ewangelii, które czekały na przyjście Pana Młodego. Pomyśl sobie, że nie jesteś służącym czy służącą, że nie jesteś tym, który oczekuje, żeby otworzyć drzwi albo żeby rozświetlić drogę, tylko pomyśl o sobie jako o przyjacielu Boga, że jesteś z Nim w przyjaźni. Ile razy twoi przyjaciele albo ty do swoich przyjaciół, siostry i bracie, poszedłeś z pustymi rękami, nie mając nic, i nie zostałeś odrzucony? Ile razy ktoś z twoich przyjaciół przyszedł do ciebie nie mając nic, może nawet będąc kompletnie sponiewieranym, przyduszonym, przygaszonym, z ciemnością w sercu, a może i na zewnątrz, i nie odrzuciłeś go, bo jesteście przyjaciółmi? Myślę, że to jest najważniejsze pytanie, które stawia nam dzisiejsza liturgia. Czy mam przyjaźń z Bogiem? Czy jestem przyjacielem Jezusa? Czy On jest moim przyjacielem? Nie chodzi teraz o śpiewanie tych dziecięcych piosenek. Chodzi o relacje. Bo to stwierdzenie Pana Młodego, zapewniam was, że was nie znam, można przetłumaczyć również w taki sposób. Zapewniam was, że nie mamy ze sobą nic wspólnego, że nie mamy ze sobą relacji, że nie jesteśmy w przyjaźni, że nie zdążyliśmy się poznać. Mamy jeszcze trochę czasu, siostry i bracia, nie tylko do końca tego roku liturgicznego, może i do końca życia, a może mamy bardzo mało czasu. Warto ten czas, który masz, to dziś, to tu i teraz, wykorzystać na to, by wejść w przyjaźń z Bogiem, by ją pogłębić, by na nowo odkryć, że łączy was coś więcej niż przepisy, reguły, dogmaty, treści i wiedza, niż mądrość tylko po ludzku rozumiana. Naprawdę, On chce, żeby nas łączyło o wiele więcej. Wykorzystajmy to. Amen.
Bogu niech będą dzięki.